Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, chciałbym na początku audycji wszystkim związanym z ojcem Stanisławem złożyć serdeczne wyrazy współczucia, powiedzieć, że będziemy pamiętać w modlitwie. Ja od kilkunastu lat współpracowałem z ojcem Stanisławem. Zawsze był bardzo życzliwy rolnikom, zawsze pomagał. Dwa razy prowadził rekolekcje dla rolników i zawsze za każdym razem wspomagał tam, gdzie mógł. Myślę, że jutro wszyscy duchowo będziemy w czasie pogrzebu z ojcem Stanisławem, a cały czas będziemy pamiętali o nim w modlitwie. A wczoraj, proszę Państwa, mieliśmy możliwość, okazję spotkania się na Jasnej Górze. Byli rolnicy ekologiczni. Byli rolnicy ekologiczni, którzy mieli swoje coroczne spotkanie, a potem rekolekcje. Proszę Państwa, nie liczyłem, ale około 600-700 rolników przyjechało na to swoje coroczne spotkanie. Msza święta sprawowana w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Msza święta, która bardzo mocno tak poruszyła wszystkich. Bardzo dużo tych rolników tam stało, ale kaplica była bardzo pełna. Także wydaje mi się, że tutaj mogliśmy być bardzo zadowoleni z tego, że udało się zaprosić rolników ekologicznych. Jest to oczywiście sprawa pana Zbyszka Przybylaka, który jest takim głównym organizatorem tej pielgrzymki. I myślę, że również ojciec Lubecki, który przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej, jak również i wygłosił Słowo Boże, wprowadził taki bardzo piękny, dobry nastrój. Witam wśród nas pana Zbigniewa Przybylaka, który wraca z Częstochowy dzisiaj, bo były również rekolekcje. Panie Zbigniewie, może kilka słów o pielgrzymce, o atmosferze, o tym, co udało się w ten sposób Matce Bożej przedstawić.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja sądzę, że pokłoniliśmy, podziękowaliśmy się Matce Bożej za cały rok i zaczęliśmy nowy rok w ten sposób. Nowy rok pracy rolnika, bo on właśnie kończy się teraz jesienią, tak jak podkreślał też ojciec Marian Lubelski. I to dziękczynienie chyba jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaka gromadzi wszystkich rolników i nas wszystkich, sympatyków, bo ja zaliczam się głównie do sympatyków rolnictwa na Jasnej Górze i jakby no chcemy podziękować tej najważniejszej osobie, która bez której, bez Matki Bożej, bez pomocy tego, co od wieków było przez rolnika traktowane jako pierwsze. No, bez tego na pewno w błogosławieństwie nie byłoby tych plonów i darów nieba. No, przy okazji jakby mamy nadzieję, że w przyszłym roku Jan Paweł II Wielki, jak nazywa go zawsze ojciec Marian Lubelski, będzie wyniesiony na ołtarze i to do uczczenia tej rocznicy, jak gdyby, rolnicy posadzą dęby, to znaczy dęby już wysieją teraz, w tym roku, ponieważ błogosławiliśmy na Jasnej Górze dęby to po raz pierwszy. Poza tym rolnicy także przyjrzyli w dziękczynieniu chlebki eucharystyczne, którymi łamaliśmy się, pobłogosławione przez ojca Mariana i które były też na ołtarzu Matki Bożej, żeśmy pobłogosławili się, także piękne medytacje przeprowadziła Marysia Jaskulska, w ogóle były piękne świadectwa. Również wręczyliśmy nagrody tym, którzy starają się propagować rękodzieło ekologiczne, to co jest najlepsze biologicznie dla zdrowia i ludzi. I także to, co dzisiaj jest pewnym ratunkiem dla rolników, może być ratunkiem i dla ludzi, i dla rolników. No, modliliśmy się i różańcem, i koronką do Miłosierdzia Bożego. Później na rekolekcjach także jeszcze była piękna konferencja, także w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która nauka nas inspiruje w jakiś sposób do pójścia drogą błogosławieństwa dla uczczenia 1050. rocznicy chrztu Polski. To takie najważniejsze rzeczy z tej pielgrzymki.
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu rolników, dlatego że tak tam w kulisach rozmawiałem z wieloma ludźmi, byli bardzo zadowoleni, że mogli być, że znaleźli czas, no i że to była wielka radość dla nich, że mogli uczestniczyć w tej wielkiej wspólnocie rolników ekologicznych tam w Częstochowie u Matki Bożej. Panie Zbigniewie...
Ja wszystkim rolnikom chciałbym podziękować serdecznie za przybycie, bo przybyło więcej niż planowaliśmy, przewidywaliśmy, więcej było osób, także chciałem wszystkim podziękować za ten pewnego rodzaju trud, wysiłek, bo pogoda jest zawsze ten koniec listopada, może nie jest najlepszy, ale to nie my wybieraliśmy terminy pielgrzymki pierwszej, tylko Matka Boża, bo pierwsza pielgrzymka była w dzień cudownego medalika i zresztą dzięki bratu Stefanowi, pana Sztukowi, franciszkaninowi, a w tym roku jest 30-lecie, prawda, wyboru Franciszka Świętego na patrona ekologów, no ta Matka Boża w cudownym medaliku także patronuje temu przedsięwzięciu, tak jak i obraz Jezusa Miłosiernego, który obecnie pobłogosławiony przez ojca Mariana, takiego naszego opiekuna duchowego, krąży po Polsce, także całe grono rolników zostało przyjęte do jasnogórskiej rodziny różańcowej i grupa rolników cały czas w ustawicznej modlitwie różańcowej dla wszystkie sprawy rolników.
Panie Zbigniewie, ze swojej strony serdecznie dziękuję, pozdrawiamy.
Dziękuję też całemu za to, że mogłem tutaj, dzięki Radiu Maria, także możemy te sprawy rolnictwa ekologicznego trochę propagować. Dzięki pomocy, dziękujemy za całe zaangażowanie.
Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, to tak chciałem przekazać na gorąco informację o tym wielkim wydarzeniu, bo każda pielgrzymka rolników to jest do Częstochowy, to jest wielkie wydarzenie. Cieszymy się, że w taki modlitewny sposób można być i razem i budować tam naszą wspólnotę. Proszę Państwa, dzisiaj zaprosiłem do studia ludzi, którzy tutaj dosyć mają dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o rolnictwo, bo jeden przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, pan Jerzy Chruścikowski, również przewodniczący Związku Rolników Indywidualnych Solidarnych. Szczęść Boże, panie Jerzy.
Szczęść Boże.
Oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa w Sejmie, pan Krzysztof Jurgiel. Szczęść Boże, panie Krzysztof.
Szczęść Boże.
Również nominowany, tak jak ja słyszałem tutaj, przez pana Jarosława Kaczyńskiego na ministra w przyszłym rządzie, ministra rolnictwa. Ja gratuluję panu tej zaszczytnej funkcji, chociaż wiem, że takie funkcje raczej są bardzo trudne do udźwignięcia, szczególnie po wyborach. Natomiast już od razu pierwsze pytanie, co przyszły minister rolnictwa w pierwszej kolejności chciałby zrobić i tematów jest dużo, ale te najważniejsze.
No to nominowanie to takie rzeczywiście być może nie do końca, tak jak mówi pan redaktor, bo Prawo i Sprawiedliwość powołało zespół pracy państwowej, ponieważ przyjęliśmy w styczniu w Krakowie podczas dwudniowego zjazdu program dla Polski. Ten program wymaga teraz uszczegółowienia poprzez przyjęcie rozwiązań szczegółowych, negocjowanie z różnymi środowiskami. Dlatego powołaliśmy zespół pracy państwowej, w skład którego wejdzie około 120 osób. Podzielone zostało to na 8 grup i szefem jednej grupy, koordynatorem jestem właśnie ja, mam zajmować się sprawami rolnictwa, a także ochrony środowiska. Mamy program, przypomnę, że oprócz programu dla Polski przyjęliśmy też drugi program, jako niejako wyróżniając rozwój rolnictwa obszarów wiejskich, przyjęliśmy program Nowoczesna Polska Wieś. Program, który jest kontynuacją programu, który rozpoczęliśmy realizować w 2005 roku, kiedy to byłem ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Następnie, wykorzystując te doświadczenia z 2 lat, wpisaliśmy cele i zadania, które należałoby realizować, aby nastąpiła poprawa w polskiego rolnictwa, obszary wiejskie, żeby były miejscem godnego życia i rolników, a także innych mieszkańców wsi. Obecnie dokonaliśmy oceny 2-letnich rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, Polskiego Stronnictwa Ludowego w zakresie polskiego rolnictwa. Mamy taki dokument, który jest dostępny na naszej stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości Klubu Parlamentarnego. Jeśli wracając do tego pytania, o którym mówi pan redaktor, jakie są najważniejsze obecnie naszym zdaniem zadania w polskim rolnictwie, to oczywiście stoi zadanie, aby w 2011 roku podczas prezydencji polskiej w Unii Europejskiej uczynić jako główny punkt tej debaty, negocjacji, wyrównanie dopłat bezpośrednich, bo przypomnę, że przyjęcie w traktacie akcesyjnym w 2003 roku od 1 kwietnia takiej sytuacji, że to polski rolnik otrzymuje 50-60% dopłat rolników starej piętnastki, no jest moim zdaniem nie do przyjęcia i to powinno być stawiane już przez ten rząd. Zostało to trochę zaniedbane podczas przeglądu.
Właśnie, przepraszam bardzo panie Krzysztofie, że wchodzę w słowo. W ogóle nie ma w przygotowanym sprawach dotyczących właśnie polskiego uczestnictwa prowadzenia tej Komisji Europejskiej, nie ma również spraw rolnictwa. W ogóle nie ma. Temat rolny został pominięty. Są inne, ważniejsze priorytety, natomiast rolnictwo zostało w ogóle niedopuszczone, jak gdyby, do rozmów, czy do w ogóle działań.
I to jest właśnie jeden z głównych tematów naszej oceny po 2 latach funkcjonowania tej koalicji, że rolnictwo i obszary wiejskie nie są dla tego rządu ważną sprawą, bo takim dokumentem, który po 2 latach został opublikowany w lipcu bieżącego roku, Polska 2030, wyzwania rozwojowe, mówił o tym pan premier Donald Tusk, że to jest kluczowy dokument przyszłości rozwoju naszego kraju. I tam o rolnictwie, o obszarach wiejskich jest bardzo skromnie, a właściwie to tylko są stwierdzenia dotyczące, że trzeba zreformować KRUS, a wiemy od czasów pana premiera Jerzego Hausnera, o co chodzi. Chodzi o zabranie znacznej ilości środków. No i druga sprawa, wprowadzenie podatku dochodowego. I to są te wyzwania rozwojowe, jeśli chodzi o polskie rolnictwo. Brak w polityce rozwoju, bo w 2006 roku przyjęliśmy taką ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nasz rząd przyjął też w strategii rozwoju kraju na 2007-2015 jako jeden z priorytetów rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Natomiast w tym rządzie po prostu rolnictwo, obszary wiejskie jakby nie są zauważane. Pan minister Marek Sawicki w moim pojęciu został pozostawiony sam sobie i w zasadzie tylko jego działania na forum Unii Europejskiej nie są moim zdaniem wspierane przez cały rząd i cały rząd nie chce zająć się sprawami polskiego rolnictwa. Po naszych monitach w komisji, moich wystąpieniach w Sejmie, udało się, że podczas posiedzenia rządu 24 listopada dopisano niejako średniookresową strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jako 9 dokument. I to już możemy zaliczyć jako opozycja do sukcesu, że udało się zmobilizować i nakłonić rząd, a więc zmusić do wpisania jako 9 dokumentu programowego zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Myślę, że to jest początek jednak, że ten rząd cały zajmie się naszym rolnictwem.
Proszę pana, pierwsza sprawa, więc to, co pan powiedział, wyrównanie szans i w 2011 roku wprowadzenie tego. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy bardzo pilne, które pana zdaniem powinny nowy rząd, pan minister rolnictwa, które pan proponuje tutaj rozwiązać w pierwszej kolejności.
Sprawa, moim zdaniem, bardzo ważna, mówiłem to podczas konferencji, jest to sprawa wprowadzenia horyzontalnego programu ożywiania małych miast. Takich zadań szczątkowych, nazwijmy to w naszym programie, mamy około 200. Jednym, moim zdaniem, takim z pilniejszych jest właśnie ten horyzontalny program ożywiania małych miast, w ramach którego należy odbudowywać lokalne rynki rolne. Bez tego, bez wprowadzenia naszych małych niskotowarowych gospodarstw w obieg gospodarki rynkowej, na rynki przy pomocy państwa, nasza wieś zacznie po prostu pustoszeć, natomiast będą duże gospodarstwa i nie będzie tam po prostu żywotności. Dlatego odbudowa lokalnych rynków rolnych na bazie małych miasteczek poprzez przyjęcie finansowania rozwiązań dla tych miast jest zadaniem, myślę, moim zdaniem priorytetowym.
Ale też muszą być zrobione rozwiązania ustawowe, bo przecież na dzień dzisiejszy to raczej rolnicy nie mają możliwości bezpośredniego sprzedaży z gospodarstw rolnych, mają duże problemy, na przykład rolnicy ekologiczni z wchodzeniem na rynki, na targowiska i tak dalej.
Dlatego właśnie, panie redaktorze, powstał zespół pracy państwowej. W moim zespole będą posłowie klubu parlamentarnego. Osoby też zaproszone, chociażby obecny doradca pana prezydenta, pan Krzysztof Ardanowski, który był wiceministrem w moim resorcie. I tutaj chcemy do poszczególnych tych zadań przygotować szczegółowe rozwiązania. Jeśli byłaby taka możliwość, że będziemy mogli, mieli większość parlamentarną, bo to parlament przyjmuje rozwiązania, jeśli chodzi o ustawy. Nie musi być przecież nawet minister Sprawa i Sprawiedliwości. Natomiast przy większości parlamentarnej trzeba już być przygotowanym do wprowadzania tych rozwiązań. Przypomnę, że w 2005 roku, kiedy mieliśmy przygotowane zagadnienie związane ze zwrotem akcyzy zawartej w paliwie rolniczym, w ciągu miesiąca, w ciągu 2-3 tygodni został złożony projekt ustawy. Ustawa została w ciągu miesiąca przyjęta. I chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, jeśli mówimy o rolnictwie ekologicznym i jeśli to środowisko, o którym tutaj była na początku mowa, które chciałem serdecznie pozdrowić, nawiąże z nami współpracę i wspólnie ustalimy, jakie zmiany ustawowe są konieczne, jakie środki są do niektórego wsparcia potrzebne. Będziemy po prostu przygotowani do tych rozwiązań.
Ja wczoraj słyszałem już sprawa, jeżeli chodzi o sadownictwo, o sady, o ustawę w lutym, która została przyjęta i tam już rolnicy ekologiczni występują z jakimiś protestami, tak że będziecie mieli już bardzo szybko możliwość ewentualnie współpracy w tym zakresie. Natomiast, panie Krzysztofie, sytuacja, to, o której pan mówi, ta sytuacja jest, mi przypomina sytuację, jak gdyby przed wojną było, kiedy polskie rolnictwo, małe gospodarstwa, wieś była w takim marazmie, nie można było nic robić, przetwarzać, organizować się. Po 1989 roku zostały zniszczone w zasadzie wszystkie struktury spółdzielczości. Pan mówi o przywróceniu rynków w małych miasteczkach, rynku rolnego w małym miasteczku. Czy nie uważa pan, że Zmiana ustawy o spółdzielczości to powinien być priorytet przyszłego rządu?
W swoim programie stawiamy między innymi na rozwój spółdzielczości i już jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowani praktycznie do zmiany tej ustawy. Ona jest opracowywana i myślę, że w ciągu pół roku będzie już taka forma legislacyjna tej ustawy. Wymaga to konsultacji i właśnie uzgodnień ze środowiskami, które są zainteresowane rozwojem tego typu działalności gospodarczej. Uważam, że stawianie na spółdzielczość, wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą, aby na te właśnie, na tych drobnych rynkach powstawały struktury spółdzielcze związane chociażby z przetwórstwem, z drobnym przetwórstwem, ze skupem i sprzedażą materiału, bo są kraje, państwa, gdzie na przykład są zakładane spółdzielnie do sprzedaży żywca wspólnego. Nie? Chcemy otworzyć małe rynki lokalne. Wtedy producenci, drobnotowarowi producenci mogą w ramach spółdzielni wspólnie szukać rynku zbytu na przykład na żywiec wieprzowy. Takie rozwiązania funkcjonują na świecie i chcemy z tych przykładów i doświadczeń ekspertów i osób zajmujących się w tych różnych organizacjach, które są, ustalić te rozwiązania, które pozwolą na odbudowę lokalnych rynków. Wiem, że to nie będzie łatwe, bo lobby supermarketów, hipermarketów jest bardzo duże, no ale takie wyzwanie musimy podjąć w celu ożywienia polskiej wsi, bo myślę, że to jest jedno z naszych najważniejszych zadań.
No tak, panie Krzysztofie, ja rozumiem, że sprawa jest tutaj bardzo ważna. Natomiast jak patrzę na preliminarz wydatków, na budżet, na sprawy związane z finansowaniem rolnictwa, to widzę, że z roku na rok coraz mniej pieniędzy się przewiduje, jeżeli chodzi o obszary wiejskie, szczególnie o rolnictwo. I nie wiem, jak widzicie możliwość ewentualnie w przyszłości nadganiania tego, bo coraz mniej pieniędzy jest kierowanych na rolnictwo.
Tutaj chcę jeszcze raz podkreślić, że to musi być polityka całego rządu. W naszym rządzie, pamiętam, pan premier Kaczyński stawiał sprawy rolnictwa i obecnie też stawia bardzo wysoko. Ja proponuję w swoim programie, i to było też mocno podkreślane, żebyśmy na wzór amerykański przedstawili wyborcom przed wyborami, pół roku przed wyborami, tak zwaną ustawę rolną. W Stanach Zjednoczonych obecnie na przykład przyjęto ustawę rolną, która ustala zasady finansowania i dotowania rolnictwa do 2013 roku, gdzie rząd amerykański przeznaczył prawie 800 miliardów dolarów na finansowanie rolnictwa. Ja chcę doprowadzić do takiej sytuacji, żeby właśnie przed wyborami, podczas kampanii wyborczej powiedzieć jasno rolnikom, organizacjom rolniczym, izbom rolniczym, że oto na te lata, na których kadencja Sejmu przewiduje, powiedzmy, funkcjonowanie, planujemy przeznaczyć tyle i tyle środków w ramach projektu ustawy rolnej. I to powinno być takie zobowiązanie publiczne, a nawet też myślimy o tym, żeby był zawarty z organizacjami, związkami, z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników czy ze związkami taki pakt dotyczący finansowania rolnictwa i zadań w rolnictwie. To musi być pewność gospodarowania.
Czy on nie powinien być podpisany przez osoby ważne, bo ja rozumiem, że przed wyborami my wszystko możemy powiedzieć, wszystko możemy zrobić. Gorzej jest po wyborach, żeby dotrzymać, skąd znaleźć środki, w jaki sposób zabezpieczyć te środki na realizację takiego programu.
Ja myślę, że nie było to u nas praktykowane. Do tej pory w zasadzie programy wyborcze były takie ogólnikowe, zresztą nie wszystkie partie miały konkretne programy wyborcze, bo można by analizować program Polskiego Stronnictwa Ludowego Platformy Obywatelskiej. Ja piszę w tym swoim opracowaniu dotyczącym oceny 2 lat rządów Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, w 2005 roku miało taki program. Jeśli ktoś chciałby porównać te zadania, chociażby jak paliwo rolnicze, czy dopłaty do upraw ubezpieczeń, czy zwiększenie środków na bezpieczeństwo żywnościowe, wszystko to zostało zrealizowane. Tutaj chcemy pójść dalej, chcemy przygotować już konkretny dokument i jeśli partner społeczny, jakim są związki, izby rolnicze, uzna, że warto ten dokument parafować i wspólnie poprzeć naszych kandydatów, no to na pewno jestem gwarantem tego, że to powinno być realizowane.
Pan Jerzy Chrystikowski jest również członkiem tego zespołu, tego zespołu powołanego. Jak pan ocenia możliwości realizacji, patrząc również jako przewodniczący Solidarności Rolników, dlatego że w tej chwili można powiedzieć tak, zwykły przeciętny rolnik powie, oni teraz wychodzą z jakimś programem, bo Platforma idzie na wieś, Platforma chce powiedzieć rolnikom, jak będą mieli dobrze, jak będą szli razem z Platformą.
No nie jest tak, jak pan tutaj mówi, że oceniają wyborcy, dlatego że wyborcy już wiedzą doskonale o tym, że program PiS-u, który był realizowany, jest wiarygodną, można powiedzieć, taką ofertą, gdyż za tamtych lat, będąc też przewodniczącym Senackiej Komisji, powiem, że takiej współpracy dobrej, jak była wtedy, ja nie pamiętam, mimo że jestem tutaj w tym rolnictwie od lat 90. aktywny. To było duże wsparcie dla rolnictwa. Duże. I w związku z tym to wsparcie daje gwarancję, że jeżeli został przyjęty program rolny PiS-u w Krakowie, jak tutaj przed chwilą pan minister powiedział, to znaczy, że są główne założenia, jest gwarancja przez samego prezesa partii, który wyraźnie powiedział, że jest priorytet i będzie to wspierane. Jeżeli ja to słyszę osobiście jako szef związku, jako szef komisji i moi koledzy to słyszą, to utrzymujemy, że to jest wiarygodna teza, która jest głoszona, która potwierdzi się prawdopodobnie, bo jest prawdopodobieństwo tego, co było. Natomiast gdybym powiedział tak, ze strony związków, no to my oczekujemy oczywiście programu, który będzie dawał po pierwsze gwarancji funkcjonowania rolnikom. Bo my patrzymy z perspektywy na przyszłość. I tych gwarancji, one muszą być zabezpieczone po pierwsze przez wspólną politykę rolną, która jest obowiązująca dzisiaj w Unii Europejskiej, a nam zależy już w perspektywie patrząc na politykę 2014-20, bo to jest bardzo ważny element, jakie będą dochody rolników z nowej perspektywy, a to się już teraz dzieje, gdyż już są negocjacje, już są rozmowy, już się dyskutuje. Ja, będąc tutaj członkiem KOPY KOGECA, rozmawiamy, mam nawet przed sobą taki dokument, który jest w konsultacji, który to jest dokument mówiący przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2013 roku, gdzie mówi się o zasadach, celach, o finansach, o budżecie. To jest propozycja na dzień dzisiejszy KOPY KOGECA, która będzie dyskutowana w niedługim czasie na najbliższym posiedzeniu KOPY, gdzie jest 3-4, jako wstępne założenia. I my dzisiaj, jako rolnicy, chcemy mieć udział w dyskusji na temat wspólnej polityki rolnej na przyszłość, ale i dziś. Na dzisiaj jest sytuacja bardzo niedobra dla polskich rolników. Brak interwencji polskiego rządu tutaj finansowej, bo przykład, ostatnie posiedzenie wczorajsze Rady Krajowej, które podjęliśmy uchwały, mówią jednoznacznie, że nie może być takiego miejsca, że oto minister rolnictwa, minister finansów nie przekazuje środków finansowych na paliwo rolnicze, tak zwany zwrot akcyzy i dzisiaj wszyscy wójtowie, inni piszą, że oni chcą płacić, a pieniędzy nie ma. W związku z tym związek jednoznacznie oponuje tutaj i stawia warunki, że rząd natychmiast ma podjąć działania, również zwiększając limit środków finansowych w przyszłym budżecie, to jest co najmniej 1 zł, to co nam przysługuje, żebyśmy nie płacili podatku akcyzowego, jeżdżąc ciągnikami po polach, kombajnami, bo to w innych krajach Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy nie ma takiego mechanizmu. Belgowie nie płacą. Dlaczego my mamy płacić jeszcze tą różnicę więcej do budżetu państwa, finansując, powiedzmy tutaj, inne inwestycje kosztem rolnika dalej. Następne sprawy, które są...
Bardzo dużo z problemów na dzień dzisiejszy nierozwiązanych jest przez ten rząd. Bardzo dużo pretensji mają rolnicy, bo nie tylko paliwo, ale inne również sytuacje, cena zbóż, rolnictwo ekologiczne również ma tutaj swoje jak gdyby zarzuty do realizacji. Nierozwiązana sprawa GMO, w zasadzie zezwolenie tego rządu na uprawy GMO w Polsce. Wiele takich różnych rzeczy. Natomiast ja pytałem się pana o to, co dzisiaj Platforma wchodzi na wieś. I mówi, mamy sukcesy, mamy orliki, mamy schedynówki, mamy jeszcze inne samorządowe inwestycje. I zaczyna pokazywać, że realizuje bardzo dobry program dotyczący wsi. Jaka jest ta rzeczywistość? Taka, jak mówią oni, czy taka, jak mówią rolnicy?
Panie Michale, powiem tak. Wieś to jest szeroko rozumiana w pojęciu. Mówimy o wsi i o rolnictwie. Jeżeli powiemy o wieś, infrastrukturze, to owszem, pewne rzeczy działy się, to nie, że jest ten rząd nagle coś wymyślił, one się działy i dzieją się dalej, głównie przez samorządy, a że ktoś potrafi do tego jeszcze dodać sobie takiego aplauzu, mówiąc, że schetynówka to jest zabrać pieniądze z jednego działu, przekazując na drugi i pokazując. Proszę zobaczyć, schetynówka wynikła u nas w Senacie. Ja zadałem ministrowi pytanie w czasie debaty budżetowej. I w czasie sytuacji, kiedy zmieniano ustawę, która dawała środki na rolnictwo, mówiąc o tym, że grunty klasy pierwszej, drugiej, trzeciej zostają wyłączone i nie będą pobierane opłaty. I w tym momencie było do budżetu ponad 300 milionów złotych, wpływało, te pieniądze znikły. Na to mi minister, wiceminister rolnictwa wypowiedział się tak, my te pieniądze, które szły na drogi, zamienimy, które będą milionem na 3 lata, które wpłyną na tak zwane schetynówki. Czyli zabranie pieniędzy z innej kieszeni rolnikom, danie im od ministra schetyny, jako minister, który już nie istnieje, bo już teraz poszedł na szefa klubu, ale zostało hasło, schetynówka, czyli robi się taki majstersztyk, zabiera się z jednej kieszeni, daje się do drugiej kieszeni i mówi się, mamy to samo, ale w innym wydaniu. I to można powiedzieć takich sukcesów tego rządu, że oto rolnikom najpierw podwyższono kredyty na 3,5% z 1,25%, kredyty dofinansowane z budżetu państwa przez Agencję Restrukturyzacji, zamienia się na 3,5% i mówi się, proszę bardzo, my teraz obniżamy na 2%. Przepraszam, z czego? Z 1,25 na 2 to jest podwyżka czy obniżka? Bo najpierw ją podwyższyli do 3,5. Więc jeżeli takimi będziemy omaniać ludzi, że my mamy sukces, no to najpierw zabierzemy i powiemy, utraciłeś człowieku zdrowie, ale cieszę, że już się wyleczyłeś. Bo jesteś zdrowy. No tak to można ludzi oszukiwać. Ale wieś się nie da oszukać, boś wieś wie, ile ma dzisiaj dochodów z mleka, zboża, jaki ma problem z sadownictwem, jaki ma problem dzisiaj z chmielem, jaki ma problem z już trzodą chlewną. Wieś wie i nie da się zmanić, bo wieś to głównie rolnicy, którzy funkcjonują. A mówiąc o infrastrukturze, mówiąc o tych osadach wokół miasta, gdzie dzisiaj wiele nowobogackich buduje się na terenach wsi i to są już duże osiedla, to oni wchodzą do nich i mówią, ile wam robimy teraz dla infrastruktury wiejskiej, a nie dla chłopa, żeby mógł funkcjonować, bo wręcz prawo działa negatywnie dzisiaj, bo sama zmiana ustawy, która mówiłem tutaj, zabierając rolnikom środki finansowe, zadziałała, że w miastach to się opłaty nie robi, a na wsi to trzeba płacić za wyłączenie gruntu, co pozwala brak infrastruktury, brak możliwości inwestowania w tereny wiejskie, żeby się poprawiało rolnikom na tą działalność gospodarczą czy inną. To są koszty dodatkowe.
Proszę państwa, bardzo szeroki temat poruszyliśmy. Ja chciałem w zasadzie tylko zorientować się, jak będzie pracował ten zespół, czy będzie miał odpowiedniki w powiatach, w gminach, czy ludzie będą mogli się wypowiadać. W tej chwili już są organizowane różnego rodzaju konferencje dotyczące przyszłości polskiego rolnictwa po roku 2014. Ludzie chcą się wypowiadać, ludzie chcą, żeby ich zdanie było, docierało do Brukseli. W jaki sposób właśnie wy możecie tutaj, mając już przygotowane pewne schematy, pewne możliwości, współpracować z tymi ludźmi, którzy by chcieli dawać swoje informacje co do przyszłej polityki rolnej, wspólnej polityki rolnej.
Na pewno będzie to cykl spotkań wojewódzkich. Planujemy takie spotkania w styczeń, luty do połowy marca w sezonie martwym polowym. Będą to seminaria ze środowiskami, których będą pewne rozwiązania dotyczyły, a natomiast już w czerwcu planujemy taką dużą dwudniową konferencję Narodowa Polityka Rolna, w ramach której odbędzie się już też szeroka debata na temat tych szczegółowych rozwiązań, które już w zasadzie mamy, ale które będą właśnie zaopiniowane przez środowiska rolnicze. I to rozpoczynamy. W 2005 roku, przypomnę, zorganizowaliśmy też dużą konferencję. Przyjęliśmy wtedy pierwszy program. Mam z tamtej konferencji jeszcze wnioski z różnych środowisk. Te wnioski zostaną przeanalizowane też ponownie i część została zrealizowana podczas naszej kadencji, ale będziemy dalej na ten temat rozmawiali. Jeśli mówimy teraz na przykład o ustawie o spółdzielczości rolników, czy o tym programie ożywiania małych miast, to będziemy zapraszali samorządowców po to, aby ustalić, jakie najbardziej ich zdaniem powinny być udzielane dotacje, do jakich zadań. I to będzie proces ciągły. Zakończy się to rozwiązaniami legislacyjnymi lub programowymi.
Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056, telefony w rodzinie 720-100-100 oraz 720-100-200. Zapraszamy do rozmów, chcielibyśmy porozmawiać o różnych sprawach. Natomiast, proszę Państwa, taką bardzo trudną sprawą ostatnich dni to są sprawy wiatraków. Wiatraków, które już coraz więcej w Polsce jest poustawianych i przeszkadzają również żyć ludziom. Ludzie się organizują. Mieliśmy w piątek informację, że w nocy w jednej z miejscowości pod Rzeszowem zalewano fundamenty pod przyszły wiatrak. Ludzie się zdenerwowali i protestowali. Jest z nami pan Marian Daszyk. Szczęść Boże panu. Halo?
Szczęść Boże panie redaktorze, szczęść Boże gościom, mieszkańcom i radiosłuchaczom.
Proszę pana, może kilka słów na temat właśnie tego, co tam się dzieje i dlaczego, no przecież wiatraki, mówi się o tym, że to jest ta energia, która jest nam tak bardzo potrzebna i tak dalej.
W tej miejscowości w nocy z piątku na sobotę doszło do nieprawdopodobnych sytuacji. Właśnie w tej miejscowości stawia się elektrownię wiatrową, te wieże wiatrowe, w odległości 80 metrów od zabudowań mieszkalnych. Taka sytuacja zagraża życiu i zdrowiu tych mieszkańców. Działania są całkowicie bezprawne. Mieszkańcy mają stosowne dokumenty, ekspertyzy. Niestety nikt się nie liczy ze zdaniem mieszkańców, tylko na siłę próbuje się rozpocząć tą budowę.
Proszę pana, mam pytanie, bo tak, ta informacja już była na antenie radia, słuchacie, wiedzą mniej więcej, jak to wyglądało. Co planujecie robić dalej, bo to nie tylko u was, Suwałki, Wielkopolska, cała archidiecezja gnieźnieńska, więc tych wiatraków bardzo, bardzo wiele ma się stawiać.
W związku z taką sytuacją, jaka miała miejsce właśnie w tej nocy w Woli Rafałowskiej, mieszkańcy tej miejscowości jutro organizują protest pod Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie o godzinie 12.30. Twierdzą, że po prostu nie opuszczą tego urzędu, jeżeli nie zostanie załatwiona jest ich sprawa.
No już mają doświadczenie z policją tam na miejscu, także i może tam będą mieli doświadczenie.
No właśnie, ale mieszkańcy też proszą o solidarność. Tam i zapraszamy mieszkańców innych miejscowości, gdzie podobne są problemy, również mieszkańców całego Podkarpacia, bo w takiej sytuacji, jaka tam jest, potrzebna jest wielka solidarność. Również z panią Sołtys, która jako jedyna przedstawiciel władzy jest z mieszkańcami, którzy są nieprawdopodobnie krzywdzeni i wiemy, że przybędzie też prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Stanisław Lawera. Nie możemy zostawić tych mieszkańców samych sobie. Dlatego taką solidarność i przybycie pod Urząd Wojewódzki na godzinę 12.30 wszystkich prosimy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tą informację.
Panie redaktorze, jeszcze jedno ogłoszenie w tej sprawie. W najbliższą sobotę, 5 grudnia, organizujemy już drugą konferencję na temat oddziaływania elektrowni wiatrowych i wynikających stąd skutków i zagrożeń dla mieszkańców. Wykład na tej konferencji wygłosi doktor inżynier Henryk Wojciechowski z Politechniki Wrocławskiej oraz doktor inżynier Tadeusz Dzierżak z Rzeszowa. Będzie również się wypowiadał dyrektor Janusz Sołtowski z Wrocławia. Konferencja ta odbędzie się w Domu Kultury w Strachocinie w najbliższą właśnie sobotę o godzinie 17.
Jeszcze raz proszę, Strachocin, tak? Najbliższa sobota?
Tak, Strachocina, sobota, 5 grudnia, godzina 17.
Gdzie to leży mniej więcej, niech pan powie?
Ta miejscowość leży koło Sanoka, już prawie wjeżdżając w Bieszczady. Myślę, że jest to miejscowość znana z kultu świętego Andrzeja Boboli, dlatego mieszkańcy Podkarpacia łatwo do niej dotrą.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu za te informacje. Panowie, bardzo proszę, pan Chrusikowski.
Dzisiaj dziękuję za to również, tylko pytanie, jak zawsze mam, gdzie zaniedbano wcześniej, gdzie były pozwolenia wydawane, dlaczego tego wcześniej nikt nie zareagował na etapie pozwoleń na budowę. I rozumiem, że już jest stan spóźniony. Ja apeluję tam do swoich kolegów z Podkarpacia, aby się czynnie włączyli. Do kolegi Józka Sośnickiego zadzwonię jeszcze dzisiaj, ale jeśli mnie słyszy, to proszę się o włączenie do akcji protestacyjnej. Natomiast chcę dodać jedno, że myśmy wczoraj na Radzie Krajowej też omawiali te problemy, które są, ale między innymi sprawy bieżące, które są, i chcę zwrócić uwagę, że wczoraj Rada Krajowa powierzyła prezydium pewne działania, zgodnie, że ogłosiliśmy wcześniej, że będą protesty, jeszcze przecież na poprzedniej Rady Krajowej, i jeżeli rząd nie będzie w tej chwili realizował tych uchwał, które myśmy mu przesyłamy, to w dniu 14 grudnia organizujemy ogólnokrajową akcję protestacyjną o formach i gdzie, co, jak, będziecie państwo później informowani. Natomiast oczekujemy, że rząd natychmiast przeźle środki finansowe do samorządów. Oczekujemy, że zadania, które tutaj wypisujemy, jakżeż i nie uchwali tego rozporządzenia dotyczących rent strukturalnych, które w tej chwili pozbawia również możliwości uzyskiwania rent strukturalnych wielu rolników z całej Polski, dlatego że podwyższa się poziom z 1 hektara do 3 i z 3 hektarów w tych innych regionach do 6, co w ogóle rolnicy nie będą mogli już przekazywać gospodarstwa swoje na renty strukturalne. To nie sposób w tak krótkiej audycji powiedzieć,
nie, to o tym
ale
się
jednym
mówi
zdaniem, bo kolega...
No mamy telefon, mamy rozmowę telefoniczną.
Ja powiem, jeden kolega powiedział tutaj o spotkaniu 5. Ja bym chciał powiedzieć, że Związek Rady Solidarność na terenie Lubelszczyzny robi rekolekcje dla rolników w Kodniu nad Bugiem i zachęcamy tam rolników na włączenie się z 5 i 6 na rekolekcje. Kontakt z biurem tutaj Solidarności Rolników do biura w Zamościu.
Rozumiem. Dwa słowa, ale
jeśli chodzi o wiatraki, to myślę, że adresat tego protestu jest słuszny. Wojewoda nadzoruje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Z tego, co mówił pan Daszyk, to są ekspertyzy stwierdzające zagrożenie dla osób, dla środowiska z tego wynikające i nie wiem, czy tam była wydana decyzja. Wynika, że nie. Jeśli była nawet, to decyzja może być stwierdzona i nieważność. Trzeba po prostu konsekwentnie swoje uprawnienia dotyczące zdrowia zabiegać.
Panie pośle, ja mam informację, że minister wydał decyzję, natomiast wojewoda w ogóle nie patrzył na tę decyzję, wydał swoją decyzję. Także tutaj dzieją się różne rzeczy. Natomiast mamy następną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimiera z Niepołomic. Ja chciałbym zapytać panów, Czy widzą panowie możliwość powrotu do uprawy ziemi, hodowania zwierząt i uprawy roślin? Dotyczyłoby to tych małych gospodarstw. I równocześnie, czy widzą panowie możliwość zabezpieczenia zbytu z tych gospodarstw w Polsce z pierwszeństwem rynku lokalnego? Ci natomiast, co produkują żywność z degradacją gleby, mogliby wyłącznie zająć się eksportem, a po ustaniu produkcji rolnej należałoby zbadać żywność tej gleby i stopień jej degradacji. Dałoby to możliwość podjęcia rozsądnych, roztropnych decyzji.
Bardzo dziękujemy, bardzo proszę. Panie Krzysztofie.
O tym już mówiliśmy, że stawiamy na, między innymi na odbudowę rynków lokalnych, rynki, które mają służyć ożywieniu czy przywróceniu żywotności niektórym obszarów Polski, czyli ożywieniu małych miast, odbudowę przetwórstwa, i na ten cel muszą być z programu horyzontalnego przeznaczone środki, natomiast też trzeba przeformować w ten sposób dopłaty, żeby bardziej były wspierane gospodarstwa, które mają niską czy małą liczbę zwierząt.
A co z degradacją ziemi? Bo to jest bardzo ważne, przebadanie degradacji ziemi, przebadanie tych wszystkich spraw, które niszczą środowisko, ale również niszczą ziemię.
Obowiązuje u nas ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Są pewne instytucje, które odpowiadają za badania ziemi. Tutaj muszą te instytucje wykonywać swoje zadania i w przypadku, gdy następuje degradacja, chociażby jak mówimy o wielkoprzemysłowym tuczu trzody chlewnej, to tutaj powinien być to wyeliminowany, a wręcz ograniczony do minimum. To są działania, które należą do instytucji państwowych i one powinny być realizowane. Jeśli byłoby w Polsce egzekwowane to prawo, które jest w zakresie ochrony gruntów rolnych, to na pewno stan środowiska byłby lepszy.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Jolanta z Podkarpacia.
Witamy Panią.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam gości w studio i Pana redaktora i mam takie dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie do Panów. Jak Panowie widzą kwestię GMO w Polsce i czy zamierzacie coś zrobić w tej sprawie, żeby to zatrzymać? I drugie pytanie, które się może jakoś tam łączy z tym pierwszym, to jest sprawa pszczelarstwa, ponieważ sektor pszczelarstwa jest w zasadzie jednym z sektorów rolnictwa, który został jakoś tak zupełnie zmarginalizowany. To znaczy, chodzi mi tutaj o jakiekolwiek na przykład dopłaty czy jakaś pomoc finansowa, a szczególnie chodzi mi tutaj o pszczelarzy ekologicznych, którzy zostali zupełnie wypchnięci poza nawias. Tam nie ma kompletnie nic. Póki co właśnie głos nasz pszczelarzy ekologicznych to jest wołanie na puszczy. I pytanie, czy w tym nowym tworzonym, powiedzmy, programie polityki rolnej można by to było też wziąć pod uwagę tę kwestię. To tyle w zasadzie. Dziękuję.
Pani Jolanto, mając Panią na antenie, chciałem się zapytać, jak Pani sprawa, no bo wiem, że udało się Pani już ten dom troszeczkę no tam już go postawić. Natomiast czy współpraca z parkiem waszym tym narodowym układa się? Czy oni pomagają pani, czy raczej w dalszym ciągu patrzą, żeby panią tam no doprowadzić do tego, żeby pani odeszła?
To znaczy, wygląda to tak, że po tej dość udanej interwencji ze strony właśnie Telewizji Trwam, gdzie był pan redaktor, pan senator Chruścikowski, też bardzo nam tam pomógł, za co dziękuję jeszcze raz. No, dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że nasz dom już stoi, jeszcze nie mieszkamy, ale już stoi. Natomiast jeżeli chodzi o, możemy po prostu w spokoju na naszym polu gospodarować, nikt nam nie przeszkadza i to wszelkimi możliwymi środkami. Natomiast jeżeli chodzi o jakąkolwiek współpracę, tej współpracy nie ma. Oni nam po prostu nie przeszkadzają, ale współpracy żadnej nie ma.
Czynienie za straty, które pani poniosła przez te 3 lata walki o prawo do postawienia domu na swoim?
Nie, tutaj o tym w ogóle nie ma mowy. Ja parę razy poruszałam tą kwestię, natomiast wydaje mi się, że jest to w ten sposób postrzegane przez dyrekcję parku, że oni się po prostu czują poszkodowani i uważają, że stała się moralna krzywda, żeśmy się w ogóle ośmieli coś w tej sprawie publicznie powiedzieć. Natomiast nasze straty, nie tylko ja nie mówię tutaj o stratach moralnych, ale o ogromnych stratach finansowych przez te 3 lata, wiadomo, co się stało w budownictwie, jak dzisiaj wyglądają ceny. Myśmy stracili bardzo dużo pieniędzy przez to. Tego się po prostu w ogóle nie widzi i nikt na ten temat z nami nie chce rozmawiać.
I nikt za to nie odpowiada, tak. Prawda? Nikt nie. Za to nie odpowiada, nie?
Nie.
Bardzo pani dziękuję. Bardzo proszę, panie pośle.
Jeśli chodzi o GMO, to nasze stanowisko jest jasne. Jeszcze będąc ministrem rolnictwa, wspólnie z panem ministrem Szyszko przygotowaliśmy stanowisko rządu w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych i tam jasno jest zawarte stwierdzenie, że w Polsce nie powinno być produkcji żywności genetycznie modyfikowanej i też uwalniania do środowiska organizmów genetycznie modyfikowanych. No ten rząd niestety zliberalizował to stanowisko w 2008 roku. Obecnie mamy ustawę, projekt ustawy w Sejmie o organizmach genetycznie modyfikowanych. Będziemy tutaj wszystko robili jednak, żeby takie rozwiązania nie zostały przyjęte.
Bardzo proszę, panie senatorze.
Ja muszę z przykrością stwierdzić, że minister odpisał mi już dwukrotnie tą samą treścią na 2 pisma, na 2 wystąpienia w Senacie. Teraz trzecie poszło, ale jednoznacznie się opiera na dokumentach w tej chwili prowadzonych przez prokuraturę, gdyż prokuratura stwierdza, że nie ma żadnych dowodów na popełnienie przestępstwa, więc pan minister bardzo sprytnie odpisuje mi tutaj w pismach i nam posłom, przepraszam, szczególnie senatorom, bo to w Senacie była dyskusja na ten temat, odpisuje wyraźnie, że w związku z tym on nie widzi łamania prawa, gdyż prawo wspólnotowe pozwala, więc taki kuriozum, jaki w tej chwili mamy, no to po prostu zapomina sam pan minister, że jeżeli prawo Unii Europejskiej mówi, że trzeba zgłaszać, to o tym nie pisze, nie mówi, że trzeba zgłaszać, natomiast pisze, że nie jest to i wymiguje się po prostu w tym. Natomiast chodzi o pszczelarstwo.
No właśnie.
To w ramach pszczelarstwa powiem tak, no mój syn jest pszczelarzem, więc nie można powiedzieć, że nie mamy tutaj lobby pszczelarskiego. W Sejmie był 3 razy dezyderat bodajże już podejmowany, raz przyjęty, raz odrzucony przez marszałka, potem ponownie wracany, więc jest tutaj działanie w tym kierunku, natomiast ja powiem tak, jak u siebie rozwinąłem wczoraj sekcję ogrodnictwa, która została powołana, Krajowa Sekcja Ogrodnictwa u mnie przy Związku Branża, tak teraz również apelujemy do naszych kolegów, bo jest wielu również u mnie związkowców Solidarności, którzy są pszczelarzami, żeby założyli również sekcję pszczelarską, która będzie u nas wspierała te wszystkie problemy.
Mamy kolejną rozmowę.
Ja tylko dodam, że na stronie internetowej Komisji Rolnictwa Sejmowej jest ten dezyderat, który przyjęliśmy, tam jest 15 postulatów, między innymi związane są ze stosowaniem środków ochrony roślin, sprawa dotacji, sprawa cukru dla pszczelarstwa. Także jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, tutaj uważamy, że tutaj należy wspierać pszczelarstwo.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa tam w studio. Kochani państwo.
A z kim rozmawiamy?
Ja może pan... na wsi, pochodzę ze wsi. Nie, w tej chwili już nie mam gospodarstwa, ale miałem. I ciężko pracowałem kiedyś na wsi od dziecka. I wiem, co to jest praca na roli. Wiem, ile to trzeba trudu, ile niewyspania, ile różnych zachodzeń, żeby coś mieć. Teraz widzi się to, co rząd robi. Wszystko przeciwko rolnikom. Wszystko przeciwko Polsce. Bo naprawdę ja nie wiem, jak to może być, żeby minister Pawlak podpisał umowę na 28 lat na gaz. I czy my go, jak słyszeliśmy w radio, czy my go będziemy brać, czy nie brać, to i tak płacić musimy. I kochani państwo, jeżeli podniesie się cena gazu, to przedsiębiorstwa podniosą swoje produkty. A wy, kochani rolnicy, co podniesiecie? Jak będziecie gotować czy grzać gazem, to co podniesiecie? Dzieciom kieszonkowe nie dacie? Jestem, trzeba coś robić, naprawdę, na miłość boską. Jak ja słyszę te wypowiedzi o stoczniach, o wszystkich przedsiębiorstwach, że to idzie na zniszczenie przecież. I o rolnictwie, na zniszczenie. Ja nie wiem, co się dzieje z kochanym naszym narodem. Ja nie wiem naprawdę, co się dzieje, bo wiecie, kochani, przecież to jest skandal, żeby taka grupa ludzi jak jest w rządzie, żeby nie pozwoliła, żeby pozwoliła sobie na takie niszczenie Polski.
Proszę pana, może pan... Dziękujemy panu bardzo. Może pan nam przedstawi się, bo chcielibyśmy wiedzieć, z kim rozmawiamy.
Stanisław z Wrocławia w tej chwili.
Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za tą informację. Tutaj zarówno pan senator, jak i pan poseł chcą zabrać głos. Bardzo krótko, panowie, bo chciałbym jeszcze odebrać jeden telefon.
Ja powiem tak, rzeczywiście te problemy są bardzo poważne, które pan podnosił. My je czujemy i chcemy je zmieniać. Natomiast powiem jedno. W tej chwili, co mamy sytuację i proces wczorajszy, który wypadł, nie możemy pozwolić na sprzedaż resztę majątku państwowego, który w tej chwili rząd ten próbuje robić, czyli pozbawić pozostałości przemysłu rolno-spożywczego pod płaszczykiem, że chce rolnikom sprzedać, a nie daje szansy rolnikom na negocjacje, na rozmowy, na ustawienie tutaj w pozycji rolnika i w momencie najbardziej trudnym, kryzysowym chce się zmusić rolników do wykupienia, a jeśli nie będą chcieli kupywać udział, chce się w tym momencie sprzedać komuś innego, czyli resztki tego udziału, gdzie rolnicy mogą mieć przy tworzeniu tej wartości dodanej, czyli tego większej możliwości uzyskania swoich dochodów, chce się pozbawić jeszcze teraz rolników przez tę ekipę. Tego nie możemy pozwolić i musimy temu zaprotestować.
Tak jest. Ma pan rację. Większość decyzji tego rządu nie służy Polsce. No tutaj sprawa umowy gazowej, która jeszcze nie została zawarta, bo 6 grudnia odbędą się dodatkowe negocjacje, jak wiemy. Natomiast sprawa rurociągu północnego. Za rządu Prawa i Sprawiedliwości były ostre sprzeciwy w jego budowie. Natomiast rząd Donalda Tuska tutaj wyraził praktycznie zgodę na to, żeby rurociąg północny, który będzie przy Morzem Bałtyckim bieg, żeby omijał Polskę. I to są decyzje tego rządu.
Odbieram ostatnią rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tamta z Wrocławia. Ja myślę, że każdy uczciwy Polak w pełni popiera to, co panowie chcecie zrobić dla narodu polskiego i państwa polskiego i dla polskiej wsi. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo krótka rozmowa telefoniczna. Także jak jeszcze jest jedna rozmowa, to możemy przyjąć. Tutaj pan nie skończył, panie pośle. Bardzo proszę.
No tutaj można by dużo rozmawiać na temat polityki gospodarczej, której nie ma tego rządu. Natomiast jeśli chodzi o rolnictwo, to podzielam tutaj i popieram to, co mówi pan senator Chruścikowski. No, przymiarki do prywatyzacji Elewaru, czyli magazynów zbożowych, które nie powinny być sprywatyzowane, sprawa schiusu, stacji hodowli unasieniania zwierząt, też może kapitał zagraniczny przejąć, czy wreszcie sprawa prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. To są decyzje, które na pewno nie będą służyły Polsce, a doraźnym interesom rządzących.
Panie senatorze, panowie, kończymy powoli audycję. Podsumowanie bardzo proszę. Może pozdrowienia jakieś.
Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia i panu Michałowi, że nas zaprosił dzisiaj do studia. Również mamy okazję pogratulować panu Michałowi tutaj tak ważnego odznaczenia, które został uhonorowany. Cieszę się, że Związek RI tutaj był jednym z inicjatorów i wnioskodawcą. Może się cieszy tutaj wspólnie razem, że nasz kolega, dawny związkowiec Solidarności Rolniczej, tak jest dowartościowany. Druga sprawa, no zachęcam jednak rolników do włączenia się w działalność tutaj związkową. Jeżeli państwo uznają za stosowne, a rząd nie zrealizuje naszych postulatów, przypominam, 14 grudnia organizujemy ogólnokrajowy protest przeciwko takim działaniom, które po prostu niszczą polskie rolnictwo. No i to, co wspomniałem, jeżeli to jest możliwe, to zachęcam rolników, szczególnie tutaj Lubelszczyzny, aby włączyli się w rekolekcje dla rolników, bo mamy teraz adwent, mamy możliwość właśnie też skupienia się. Jest to dwudniowe skupienie z 5 na 6 w Kodniu nad Bugiem.
Bardzo proszę.
Chciałem też podziękować za zaproszenie na tę audycję. Przypominam, że mamy ten program rolny od już 2004 roku. Zaczęliśmy realizować. On jest udoskonalany. Zachęcam słuchaczy Radia Maryja do kontaktów z naszymi posłami. Na stronie internetowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jest program, jest możliwość przesyłania wniosków, postulatów, czy też jeśli ktoś jest zainteresowany, to nasi posłowie mogą uczestniczyć w spotkaniach, na których będziemy dyskutowali o tym programie. Serdeczny Bóg zapłać za możliwość udziału w programie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję tutaj za gratulacje. Proszę Państwa, jutro są imieniny Andrzejów, księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu, jak również księdzu arcybiskupowi Dziędze. oraz wszystkim Andrzejom, moim kolegom. Jak również chcę podziękować i życzyć błogosławieństwa Bożego burmistrzowi miasta Kowalewa Pomorskiego, który jako jeden z pierwszych przysłał mi gratulacje, za które serdecznie dziękuję. Byłem bardzo zdziwiony. Natomiast serdecznie dziękuję i życzę wszystkim Andrzejom, księdzom biskupom, jak i wszystkim, którzy współpracują w tej audycji, wszystkim Andrzejom błogosławieństwa Bożego, radości z powierzonych obowiązków, jak również i wytężonej pracy dla dobra tego wszystkiego, co nazywa się naszą ojczyzną, co nazywa się Polską. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.